Dobrze być z wami znowu. Przywożę wam pozdrowienia z naszego grudka. Miło was widzieć, także pozdrowienia z Czech, niby za granicą, a w ogóle się nie czuję za granicą, nie? Wiecie, pierwszy raz sobie zdałem sprawę, że mieszkam za granicą, bo zawsze się mi wydawało, że to tak, wiecie, nie ma tej granicy. Kiedy przyjechałem do Szczecina i tam czasami usługuję, znacie na pewno brata Czajko, bardzo dobrze. I on mnie tak zaskoczył i zaczął zapowiadać, a dzisiaj mamy gościa z zagranicy. Ja sobie myślę, który gość z zagranicy? Słyszałem, że ja dzisiaj głoszę, nie? No, mówię, mamy gościa z zagranicy, z Czech. Taka zagranica, wiecie. W Sowieckim Sojuszu mówili, że kura nie ptica, Polsza nie zagranica. Pamiętacie? A u nas mówią teraz, wiecie, no też Polska i Czechy, co to za zagranica. Andrzej, dziękuję za świadectwo. Powiem ci w ten sposób, że jako misjonarz doświadczyłem takiego strachu, kiedy się wyprowadzałem. Pierwszy raz wyprowadzałem się z Polski do Moskwy. Potem, kiedy w Moskwie się czułem już jak w domu, wyprowadzałem się do Estonii. Kiedy w Estonii nareszcie się umeblowałem i mieliśmy swoje mieszkanie i wszystko wydawało się, że nareszcie jesteśmy tak jak trzeba. Co prawda nie mieliśmy jeszcze wtedy tyle dzieci, mieliśmy tylko jedno, ale... No ale już czuliśmy się tacy, wiecie, no młode małżeństwo, bez dochodów, bez niczego. I nie wiem, kto to powiedział, nie pamiętam autora, ale jest ktoś kiedyś powiedział takie słowa, może ktoś z was pamięta, kto to powiedział, że zamiast mówić Bogu, jakie masz wielkie problemy, powiedz problemom, jakiego masz wielkiego Boga. I myślę, że to jest to, w czym musimy chodzić. Podobnie czuję się, bardzo utożsamiam i dziękuję za świadectwo Maszy. Dziękuję. Wiecie, to jest tak, że rzeczywiście na początku tej drogi z Panem, na początku drogi z Jezusem mamy wiele przeciwności, o których później czasem zapominamy i stajemy się takim komfortowym chrześcijaństwem. I ja chciałbym dzisiaj właśnie z wami się dzielić jakby kontynuacją tego, co, wiecie, przeżyliśmy nawrócenie. I ja nie myślę, że dzisiaj tutaj na tym zgromadzeniu wymagałby ktoś, żebym głosił dzisiaj o nawróceniu. W sensie mam na myśli pierwszy raz z Ewangelii, prawda? Bo myślę, że tak się właściwie odświeżać, nawracać czy reformować wiele razy w swoim życiu musimy. Natomiast zdecydowanie wiem, że jest przesłanie Pana Jezusa o tym, abyśmy zapierali się samych siebie, brali swój krzyż i Jego naśladowali. O co w tym wszystkim chodzi? Ostatnio wiele o tym myślałem, dlatego że sami wiecie, niedawno kolejna Wielkanoc mówiła i znowu, wiecie, kiedy mamy Boże Narodzenie, nagle sobie cały świat przypomina, że Pan Jezus się urodził w Betlejem, a kiedy mamy Wielkanoc, to sobie cały świat nagle przypomina, że Jezus gdzieś tam szedł drogą krzyżową, ale nie bardzo niektórzy kojarzą gdzie, raczej świadomi ludzie wierzący wiedzą, o co chodzi. A supermarkety uważają, że wiecie, wtedy sprzedają jakieś Mikołaje, teraz sprzedają jakieś króliczki i wszystko się tak toczy. Ale człowiek, który poznaje Pana, zaczyna sobie zadawać konkretne pytania. Co ja w związku z tym, co w moim życiu się dzieje? Znacie wszyscy te wersety z Mateusza 16, wtedy Jezus rzekł do uczniów swoich: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój, idzie za nim. To jest to, co ostatnio przeżywam, bycie uczniem Jezusa. Bycie uczniem Jezusa. Kiedy byłem u was ostatni raz, też troszeczkę o tym mówię. Bycie uczniem Jezusa to jest moja pasja, to jest to, w czym się chcę rozwijać, w czym się chcę stawać lepszy wobec żony, wobec dzieci, wobec współpracowników i zborowników. Uczniem mojego Pana chcę być. I wiecie, kiedy czytam ten werset, który przecież na pamięć znamy, to pierwsze jego przesłanie jest takie. Każdy człowiek ma prawo do prawa. Czyli innymi słowami, kiedy ktoś ci coś zrobi, to możesz powiedzieć, zrobiłeś to mi. Jeżeli, nie wiem, ty mnie uderzysz, to jakby ja dostaję prawo od prawa, żeby tobie też przywalić. To jest prawo. Prawo polega na tym, że za oko płaci się okiem, za zęba powinien drugi stracić zęba i koniec. Takie jest prawo. I tego prawo nikt nie może zabrać. Ale Jezus mówi, Jeżeli coś się dzieje tobie jako Mirkowi, czy tobie jako Tadeuszowi, Andrzejowi, Jankowi, czy tu każdego z was mógłbym wymienić, to Jezus mówi, że kiedy świat nam coś robi, my mamy możliwość powiedzieć, ktoś ci powie, hej, ale dlaczego nie zapłacisz tym samym, co ci czyni świat? A ja mam możliwość zaprzeć się siebie. Co to znaczy zaprzeć się siebie? To nie jest jakiś religijny zwrot. Zaprzeć się siebie to znaczy powiedzieć, że ja to już nie jestem ja. Apostoł Paweł zaparł się siebie w ten sposób, że powiedział, ukrzyżowany jestem z Chrystusem, żyję nie ja, ale w tym samym czasie co? Apostoł przestał jeść, przestał oddychać, przestał chodzić? Nie. Ale mówi, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A więc kiedy miałbym prawo do nienawiści tego świata, bo zgodnie z prawem jest oko za oko, ząb za ząb, ale takie jest prawo, mogę powiedzieć, nie, nie, żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus i chcę żyć Chrystusem. To jest ta pierwsza część, o której dzisiaj jakby nie chcę mówić. Weźmie krzyż swój i niech idzie za mną. Bo kto by chciał swoje życie zachować, utraci je, a kto by utracił życie swoje dla mnie, odnajdzie je. To jest pierwszy ten paradoks dla tego świata, jak to można stracić i zyskać. Inny werset, którego chciałbym się o niego oprzeć. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze, szukajcie. Gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. I kiedy patrzysz na ten świat, patrzysz na to, co się w nim dzieje, to Duch Święty nie daje ci słów potępienia, daje ci słowa zachęty, słowa ewangelizacji. I jeszcze jedno słowo, które chciałbym dziś przeczytać, Rzymian 8:19, całe stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Całe stworzenie. To złe, co nie wie, to dobre, co wie. Całe stworzenie czuje, że coś jest nie tak. I często nie wie, że coś jest nie tak, ale kiedy my zaczynamy żyć Ewangelią, widzi, że to jest tak, jak wiecie, nie wiem, nasz Kościół prowadzi tą służbę dla mam i dzieci. I wiele tych mam przychodzi, wiecie, i one często nawet sobie nie zdają sprawy, że coś jest nie tak w życiu. Dużo ludzi przyjeżdża na nabożeństwa. Czasami ludzie proszą, zostają po nabożeństwie, mówią, chcę się z tobą pomodlić, porozmawiać. I ludzie nie widzą, tacy świeccy ludzie nawet, wiecie, bo wierzący mniej więcej już coś rozróżniają. Ale kiedy zaczynasz im opowiadać, kim jest Jezus, oni nagle, ten werset się wypełnia. Jest w człowieku, jak to kiedyś powiedział ktoś na szkółce niedzielnej, też nie pamiętam kto, kiedy tłumaczył dzieciom Ewangelię, że każdy człowiek ma w sercu dziurkę jak od klucza, dziurkę w kształcie Pana Boga. Tylko Pan Bóg może ją wypełnić, tylko Pan Bóg może ją otworzyć. I też czymś, czym chciałbym się z wami podzielić, kiedy ostatnie dni, czy tygodnie, dwa może do tyłu, głosiłem w naszym zborze na temat właśnie zmartwychwstania, bycia uczniem. Wiecie, jeśli chodzi o nasz zbór, wchodzimy teraz w okres takiego, może nie jesteśmy kalendarzowo liturgicznie, ale wiem, że też was za bardzo to nie obchodzi, bo my zaczynamy dopiero post i właśnie wchodzimy jako Kościół w taki okres, kiedy chcemy spędzić tydzień w takim poście, w modlitwie i chcemy modlić się o to, aby Bóg nam zaczął objawiać swoją wolę, aby zaczął nam objawiać bycie uczniami, aby zaczął nas zmieniać, aby zmieniał nasze myślenie, nasze słowa, aby dał nam służbę. I dlatego często myślimy teraz o tym krzyżu. I myślałem sobie, co ja z tego krzyża zrozumiałem. Krzyż to nie jest obiekt czci. Krzyż to nie jest zabawka. To jest narzędzie tortur. To jest narzędzie, które Rzym używał, żeby niszczyć życie. To jest narzędzie, na którym zamordowano w czasie istnienia Imperium Rzymskiego tysiące ludzi na różnego rodzaju krzyżach, ale to jest coś, co przez Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego ofiarę, przez Jego świętość stało się mocą Bożą. I ja zauważyłem, wiecie, że w tym jest moc, kiedy się to głosi. Jest coś takiego, że kiedy idziesz ewangelizować i mówisz o krzyżu, uruchamia się to, co się nazywa jego moc. Człowiek zaczyna dostrzegać, kim jest, co się stało w jego życiu. Ale potem czasami, kiedy idziemy długo w tej drodze za Panem, gdzieś się w nas, to zauważyliście, powoli traci. zaczynamy zapominać, co to jest krzyż i trudno nam go głosić. Mi się zdarzało ze światowymi ludźmi rozmawiać, świeckimi, niewierzącymi. Kiedyś jedna mama jednego z więźniów, kiedy jeszcze byłem kapelanem więziennym w Estonii, powiedziała nawet takie słowa, że mówi, no z tym moim synem to mam krzyż pański. Znaczy, ja rozumiem, co ona chciała powiedzieć, mi jej żal. Ale była tak zraniona, że nie wchodziłem w nią w jakieś teologiczne dysputy. Natomiast to nie jest krzyż, kiedy ktoś ci, nie wiem, ktoś, masz taki problem z dziećmi. Dzieci nie są krzyżem absolutnie. Albo odwiedzając w szpitalu, wiecie, chorego, człowiek chory do mnie mówi, że mówi, wiesz bracie, ta choroba to już jest po prostu taki mój krzyż od Pana. Choroba nie jest krzyżem. I zrozumcie mnie dobrze, ja się nie wdaję wtedy w dysputy. Wiecie, jak człowiek cierpi i umiera, to nie będziemy z nim na takie tematy mówić, ale to jest prawda, że ci ludzie prawdziwie cierpią, ale w tym, co mówią, nie ma prawdy o krzyżu. Choroba nie jest krzyżem od Pana. Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że Jezus leczył choroby. Zgadzacie się czy nie? Wiecie, gdyby choroba była krzyżem, to wtedy leczenie chorób przez Jezusa byłoby paradoksem. No bo by wyszło, że Jezus przychodzi i zabiera biednym ludziom krzyż. I oni go nie mogą dalej nieść. No bo on przychodzi i ich uzdrawia. I oni już nie mogą nieść krzyża. Choroba nie jest krzyżem. Krzyżem jest zaparcie się naszego ja, naszego ego, naszego egoizmu, aby przez nasz śmierć, przez śmierć mojego ja, mojego ego, mojego gniewu, mojego żalu, mojej zazdrości i pożądliwości, w moim charakterze mógł inny człowiek zobaczyć Syna Bożego. Tu jest ten sens. Jak mówię, bo krzyż to jest narzędzie śmierci, a nie zniszczenia Bożych zamiarów. On nie zniszczy w naszym życiu Bożych zamiarów. I teraz niech się naszą modlitwą stanie, wiecie, powiedziałem to w niedzielę w naszym zborze i sobie to zapisałem, że jeśli Bóg mógł otworzyć grób, bo Jezus zmartwychwstał, to o tym głosiłem w niedzielę, to módlmy się, żeby Jezus otworzył nasze oczy, nasze uszy, nasze serce na tą prawdę, byśmy się stawali uczniami. Do czegoś dzisiaj, wiecie, zmierzam, aby mnie otworzył, abym stał się uczniem. Wiecie, kiedy patrzę na Jezusa i wiem, że się mam od Niego uczyć, to patrzę na Jego całe życie. Betlejem do objawienia świętego Jana. Patrzę na życie Pana od Betlejem przez Golgotę, hańbę, wstyd do Króla Królów i Pana Panów. Chcę się uczyć mojego Pana. Kiedy patrzę na to, co się działo, kiedy zwracam swój wzrok na Golgotę, to wiecie, ostatnio, kiedy modliłem się i napisałem sobie Golgota, krzyż, co widzę? I z tym siedziałem w modlitwie przed Panem i zapisałem sobie potem słowa. Widzę zupełna miłość. Widzę zupełną zdradę, kiedy Jezus, wiecie, że został zdradzony przez Judasza. Widzę zupełny strach. Widzę zupełny ból. Widzę zupełną niewinność. Widzę całkowitą śmierć. Widzę zupełne zwycięstwo. I widzę pełne, całkowite, zupełne życie dla każdego, kto to przyjmie. I nagle sobie zdałem sprawę, że sednem przemiany mojego życia nie jest zobaczyć Jezusa jedynie nauczającego. Wielu ludzi mówi, że to był wspaniały nauczyciel, ale i tam coś swojego dodają. Sednem nie jest zobaczyć jedynie Jezusa na krzyżu i tak z tym zostać. Sednem jest zobaczyć Pana zmartwychwstałego i zrozumieć, że ku temu tak naprawdę prowadzi mnie bliskość Boga w moim życiu. Abym nie tylko był podobny do Jezusa, to się nazywa uświęcenie, stawać się podobnym do Jezusa. Kiedy czasem ludzie mnie proszą, jakbyś wyjaśnił w dwóch słowach chrześcijaństwo, to mówię, uświęcać się znaczy stawać się podobnym do Jezusa. Budujemy jakby dwa mury. Jeden mur nazywa się grzechem i Słowo Boże mówi, że grzech oddziela nas od Boga. A więc możesz budować mur, który cię oddziela od Boga. Albo budujemy drugi mur i ten mur się nazywa uświęcenie. Słowo uświęcenie również oznacza oddzielenie. Uświęcenie z kolei oddziela nas od świata dla Boga. I to ty zdecydujesz, która z tych konstrukcji będzie mocniejsza, wyższa, silniejsza. I dlatego, kiedy modlę się, kiedy studiuję, kiedy, wiecie, nie chcę tu użyć słowa medytuję, bo to słowo jest bardzo źle w naszym języku już używane, ale tak naprawdę medytować znaczy rozmyślać nad czymś. To słowo jest użyte w Biblii, jak chcecie wiedzieć, w psalmach, w języku w przekładzie angielskim, tam jest meditation of my heart. Tylko że, jak mówię, w języku polskim się bardziej kojarzy z jakąś jogą, z jakąś new age, z jakimś tam diabelstwem, ale rozmyślanie nad sensem, nad miłością Bożą prowadzi mnie nagle do wniosku. Jezus mówi takie słowa, pamiętacie? Będziesz miłował Pana, swojego Boga. Jezus cytuje te słowa, które brzmią Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Będziesz miłował, słuchaj Izraelu, jest jeden Pan, mówią te słowa, a Jezus je zaokrągla, podnosi, podwyższa, będziesz miłował swojego Pana Boga. Z całego swojego serca, swojej duszy i na to wskazuje za Starym Testamentem. I wiecie, ja zawsze myślałem, kiedy to czytałem, że Jezus daje mi zadanie. Chcę, żebyście mnie usłyszeli dzisiaj. Dzielę się z wami czymś, co przeżyłem. Mogłem, nie wiem, przygotować jakieś nauczanie, ale pomyślałem sobie, tak rzadko jestem u mojego przyjaciela. Tak rzadko tu jestem, że tak się chcę z wami podzielić tym, co przeżywam. Wiecie, że często to dla mnie brzmiało, jakby Jezus mi dawał jakieś zadanie. Będziesz miłował Boga. A nagle odkrywam, że Jezus mi nie daje zadania. Że moja miłość do Boga jest punktem B, jest punktem drugim. Jest coś przed tym, co się musi stać. Bo jeśli Jezus mówi, że najważniejsze jest, aby miłować Boga, to w jakiś tam podświadomy sposób kładę miłować Boga, kochać Boga, punkt numer jeden, punkt numer A, najważniejsze. Nagle zaczyna mówić, nie, to jest numer dwa, to jest B, bo nie jestem w stanie tego zrobić z siebie. Numer A, numer jeden, to jest, musimy się nauczyć przyjąć miłość Pańską i z niej dopiero może się urodzić życie. Człowiek, który nie umie przyjąć miłości Boga, nie umie kochać Boga. Bo to w Jego sile jest. Pamiętacie, kiedy tu byłem, pamiętam, że to tu mówiłem, mówiłem wam o tym hebrajskim czasowniku bara, użytym w początku Biblii, prawda? Bereshit bara Elohim, na początku Bóg stworzył. To słowo bara, ono jest tylko do Boga się odnosi. Żaden Żyd nie użył tego słowa, ja o tym mówiłem, nie chcę za dużo się powtarzać, wobec czegoś świeckiego. I król Dawid, kiedy pokutował i modlił się, stwórz serce czyste we mnie, Boże mój, to używał słowa bara, ponieważ on wiedział, że on w sobie serca czystego nie jest w stanie stworzyć. To jest coś, co tylko Bóg może w nim zrobić. Nie chcę powtarzać starych kazań, ale tak przypominam, widzicie, wcale nie mam takiego zapomnienia, co tu mówię. Ale nagle Pan mówi, będziesz miłował. I to jest też jedna z tych rzeczy, których nie jestem w stanie gdzieś siebie znaleźć. Jeżeli przez 20, 40 albo 60 lat życia, nie wiem kiedy, w jakim wieku kto z was się nawrócił, nie potrafiłem miłować Boga, to nagle tylko dlatego, że ktoś mi każe, też nie będę go umiał. To się musi w nas z Niego. A więc przyjąć miłość Bożą. Wtedy możemy dopiero zacząć miłować. Bo On pierwszy nas. Gdybym ja siebie Go umiał miłować, to by właściwie wyszło, że ja pierwszy Go umiłowałem. To już by była herezja, dalej nawet nie pójdę w tym kierunku. On mnie umiłował pierwszy. I Piotr się musiał nauczyć tej lekcji. Wiecie, Piotr, tak jak ty i ja, musiał się jej nauczyć. Zauważyliście tą lekcję u Piotra? Kiedy on chodził z Jezusem, to przez cały ten okres chodzenia z Jezusem Piotr mówił Jezusowi, co on dla niego może. Panie, a myśmy zostawili. Panie, już przed samą Golgotą do niego mówi, nie wiem jak inni, ale jeśli chodzi o mnie, Panie, ja to za ciebie nawet co? Życie nawet oddam. Czy widzicie kierunek myślenia Piotra? Panie, ja tobie coś dam. Panie, ja będę źródłem czegoś, co zostanie ofiarowane tobie. Kiedy spotyka się z Jezusem potem, bo Piotr musiał zobaczyć Golgotę, Piotr musiał zobaczyć tą ciemność, Piotr musiał zapłakać gorzkimi łzami, tak jak wielu z nas, Piotr musiał zobaczyć pusty grób. I kiedy potem tam na brzegu spotyka Pana, zauważacie zmianę źródła? Już nie ma Panie ja, Panie Ty wszystko wiesz. Musiało się zmienić źródło. Piotr zaczął rozumieć, że w jego mowie wobec Boga, w jego uczniostwie nie będzie niczego, że On Panu, ale że to my bierzemy od Pana. On jest źródłem, On jest garncarzem, ja jestem gliną. On jest dawcą, ja jestem biorcą. On jest stwórcą, ja jestem stworzeniem. Z Niego wychodzi. On mnie miłował, zanim galaktyka, w której mieszka, powstałem. A więc widzicie, to jest ta reakcja na Bożą miłość. I teraz, kiedy patrzę na krzyż, widzę, że krzyż i to, co dokonał na nim Jezus, jest czymś wstrząsającym dla człowieka tylko wtedy, kiedy nie utracił powagi poczucia grzechu. Dopóki zaczynamy teraz rozumieć, czym jest grzech, zaczynamy na to poważnie patrzeć i rozwijamy się jako chrześcijanie w swojej wierze. Człowiek, który nie rozumie, czym jest grzech, nie ma znaczenia, ile chodzi do kościoła, ile śpiewa pobożnych pieśni, jest jak dziecko w starej, suchej, drewnianej szopie pełnej siana z zapałkami. Wcześniej czy później będzie problem. Patrzyłem na Pana i myślę sobie, jak Bóg działa. Ile i teraz mam iść za Nim. Kto chce pójść gdzie? Za mną. Wiecie, to jest taka wstrząsająca rzecz. Kiedyś zupełnie z innej beczki głosiłem, że ja mówię, pamiętacie ten fragment Słowa Bożego, kiedy Jezus się zapytał ludzi, co o mnie myślą inni, prawda? I tam różne rzeczy opowiadali. I Piotr w pewnym momencie zaczyna mu mówić, co on w nim widzi. Potem Jezus objawia jeszcze bardziej swoją osobę, jeszcze bardziej wskazuje na siebie. I w tym momencie, kiedy mówi twarde, ciężkie słowa, kto nie spożywa mojego ciała, kto nie pije mojej krwi, coraz większe objawienie Chrystusa trwa w Biblii, dochodzi do takiego miejsca, wy znacie te wersety, dlatego wiecie, nie czytam każdego, bo bym tu stał do 9 albo 10. Dochodzi do takiego miejsca, kiedy Jezus pyta, czy i wy chcecie co? I jaka jest odpowiedź? Panie? Jeszcze raz? Panie, słyszycie, co mówimy? Wiecie, ja to zobaczyłem nagle. Jako ten, który ma być uczniem. Panie, do kogo? Albo kogóż starym, prawda? Nie gdzie, nie jak, nie za ile, nie którędy, ale jest osoba do kogo. Jest kto. Nie jest jak, gdzie, a dlaczego, a czemu tędy i tak dalej. Jest osoba rzeczywista, żyjąca, chodząca w ciele osoba Syna Bożego, objawionego mi przez Słowo, które mi mówi, żebym był Jego naśladowcą. I dlatego, kiedy studiuję, widzę, wiecie, jak On szedł. I widzę, w ilu miejscach teraz naśladując Go, szczególnie te momenty bliskie krzyża, zaczynam widzieć, że wiele się muszę w życiu nauczyć. Że to nie jest koniecznie jeszcze tak, że wiecie, mam pełne prawo tak se stać i was uczyć. Widzę po prostu, że jesteśmy braćmi, siostrami, wiele się musimy nauczyć. Wiecie, kiedy wjeżdżał do Jerozolimy, to krzyczeli Hosanna. Parę dni później krzyczeli ukrzyżuj. Kiedy my czasami coś osiągamy w Bogu, mamy podobne przeżycia jak Jezus. Wszyscy są bardzo entuzjastyczni. Ale wiecie, w nieodrodzonym sercu, w sercu, które stchórzyło w drodze za Panem, Hosanna albo ukrzyżuj bardzo szybko się myli. Ważne, żeby było dużo krzyku. Ale iść za Nim, to znaczy ważne, żeby było dużo ciszy. Potem, kiedy wszyscy knują przeciwko Niemu, kiedy ktoś knuje przeciwko nam, jak się zachowujesz, kiedy coś się dzieje przeciwko tobie? My często, kiedy coś jest przeciwko nam, bierzemy za telefony, za SMS-y, bronimy się. I to wszyscy tacy jesteśmy, albo się uczymy, żeby tacy nie być. Ja pamiętam, jak kiedyś dostałem kopię listu, którą jeden człowiek napisał, że okradłem mój zbór. i wysłał to do kilku pastorów. Ja nie wiem dlaczego, ale wiecie, ja się chciałem za niego dobrze zabrać. Dobrze, że miałem dobrego mentora, starego pastora, który spojrzał na mnie i mówi: boli cię to, nie? Ja mówię: no boli mnie, bo... On mówi: boli cię, bo to nieprawda. Ale wiesz, co zrób? Ja mówię: no wiem, co zrobię, napiszę do Warszawy i wszędzie roześlę. On mówi: nie, będziesz cicho. Będziesz cicho. Niech przejdzie czas. O ludzie, jak mi ciężko było być cicho. On mówi: nie, ale go posłuchałem i nie pożałowałem. Patrzę na Pana Jezusa, widzę droga uczniostwa, bycia uczniem. Oni przeciwko niemu knuli. Co w tym czasie robił Jezus? Biblia mówi, że złożył swoją szatę. Przepasał się inną szatą, prześcieradłem, niektóre tłumaczenia mówią, inne jeszcze różnie. W każdym razie, krótko mówiąc, przepasał się ubraniem najniższej warstwy społecznej tamtych czasów, Imperium Rzymskiego, niewolnika. To było ubiór niewolnika. Przepasał się nim, skłonił się i wziął nogi uczniów i zaczął je myć. Czytałem kiedyś ciekawą rzecz. Czytałem, jak wiecie, ci z was przynajmniej, którzy mnie znają, moją pasją oprócz teologii jest historia. Czytałem o rzymskim, chińskim cesarzu. Taka myśl, która zupełnie jakby nie miała nic wspólnego z Panem Jezusem, opisywała spacer młodego władcy Chin, jednej z panujących dynastii, i on miał psa, a ten pies, wiecie, zaczął skubać kwiatek. Taki kwiatuszek przy drodze. I władca skłonił się, ukląkł do tego psa i zaczął wąchać ten kwiat. I nagle pełno huku wokół siebie usłyszał. Rozgląda się, a jak wiecie, władcy wielkich dynastii nigdy nie chodzili sami. Za nim szła ochrona, jakieś 20 ludzi, te wszystkie przyzwoitki, ministrowie i tak dalej. Oni musieli krok w krok za nim chodzić. I wszyscy leżą na ziemi płasko, wiecie, najbardziej jak się da. Ponieważ oni mieli zasadę: nigdy moja głowa nie będzie wyżej niż głowa mojego Pana. Pomyślałem, Chińczycy. I teraz patrzę na Jezusa, kiedy myję nogi i sobie myślę, ile razy ja, zamiast myć nogi swoich prześladowców, plotkowałem przeciwko nim. Układałem sytuację w zborze przeciwko nim. Nie umiałem milczeć przeciwko nim. Gniewałem się na nich. Chociaż nazywałem się uczniem Jezusa, a zwykły Chińczyk, jakiś buddysta, z zupełnie niezwiązanej z Bogiem książki, nagle mnie pouczył: jeśli ktoś jest twoim Panem, to niech twoja głowa nie będzie wyżej niż głowa twojego Pana. Jeśli mój Pan mógł być nogi i być cicho, to ja też mogę być cicho i nieść mój krzyż. Słyszycie mnie, przyjaciele? To jest chrześcijaństwo, które rzuca nam wyzwanie. To jest coś, co rzeczywiście musimy robić. To jest coś, co nam nie pasuje. Teraz patrzę na Jezusa. Wiecie, do krzyża jak szedł, to im bliżej było krzyża, im mniej rybek i chlebków, tym mniej ludzi. Im bliżej krzyża, tym mniej ludzi. Ale te ostatnie dni były szczególne. Wydawało się, że nic nie działa po jego myśli. Wszystko, że się przeciw niemu postawiło, bo tak też było. Jak psalmista prorokuje, że wszelkie królestwa stanęły przeciwko pomazańcowi. To jest bodajże drugi psalm, prawda? Proroczy. I wszystko przeciwko. I teraz on w tej ciszy trwa, jak owca na rzeź, idzie milcząc. I to jest jedna z rzeczy, której jako uczniowie się musimy uczyć. I potem nawet jeszcze w czasie tego, wiecie, najpierw go widzą na krzyżu i wiemy, że to się działo przed sabatem, a więc zanim słońce zachodzi w piątek, wszystkie sprawy są, tak mówiąc po naszemu, pozamiatane, załatwione, tak się przynajmniej wydaje złym ludziom. Nadchodzi następny dzień i wydaje się, że Bóg został jaki? Pokonany. Że znikł, że jest cicho, że nic się nie dzieje. Że spokój. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, to właśnie wtedy, kiedy wydaje się, że jest spokój, że jest cisza, dzieją się wielkie rzeczy. Wiecie, Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele prawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Rzeczy się dzieją. Wiemy jedno, z nieba nie powiewa biała flaga. Plany diabła się trzęsą i nadchodzi trzeci dzień. Jezus to wcześniej mówił, że musi pójść na krzyż, musi zostać zgardzony, wyszydzony, ukrzyżowany i zmartwychwstanie. Oni tego nie do końca to słyszeli, ale tu się plany diabła trzęsą. Przychodzi trzeci dzień, grób jest pusty i ani legiony Rzymu, ani wojska żadnego władcy, ani żadna siła nie były w stanie tego powstrzymać. Jezus zmartwychwstaje. I kiedy wcześniej, kiedy się teraz cofam do tego miejsca, kiedy On to mówi i mówi tak ważne rzeczy. Wiecie, jaka jest odpowiedź ludzi? Kiedy On mówi, muszę umrzeć, muszę być ukrzyżowany. Kiedy On to wszystko mówi, to jeśli byście czytali w Ewangelii, zaraz potem podchodzi matka synów Zebedeusza i mówi, słuchaj, załatw mi dobre miejsca. Fajne rzeczy mówisz, ale tak wiecie, między, jak to jest takie polskie powiedzonko, między Bogiem a prawdą, wiesz, tak po znajomości. Jakby zupełnie nie dociera. On mówi o czymś, co go wstrząsa, coś, co go doprowadzi do Getsemane, a ona mówi, słuchaj, załatw. I krzyż się staje dla mnie tutaj właśnie odkryciem, że cały ten sens jest w moim umieraniu, w moim wycofywaniu się. Dlatego widzicie, chcemy być tym kościołem, wy i tam u nas jesteśmy jednym kościołem, który chce uczyć się od Pana najlepiej, wiecie, jak się można by być uczniem zmartwychwstałego Pana Jezusa, ukrzyżowanego, ale nie tylko, i zmartwychwstałego. Ostatnio, kiedy się zastanawiałem, pomyślałem, poznać Kościół, który widział zmartwychwstałego i poznać Kościół, który nie widział zmartwychwstałego. Poznać człowieka, który zobaczył, że Jezus żyje i poznać człowieka, który no mówi, wiecie, mówić można dużo, nie? Jedni mówią, że są kosmici, inni mówią, że są Marsjanie, jeszcze inni mówią, że Jezus żyje. Ale dla wszystkich jest to tak samo nierealne, dopóki rzeczywistością się naszą to nie stanie. I to poznać nie po tym, co mówimy, ale po tym, jak żyjemy. I kiedy patrzę na swoje świadectwo chrześcijańskie, swoje życie, swój zbór, widzę, że wiecie co? Kościół, który nie zobaczył, że Jezus zmartwychwstał, Kościół, który nie poczuł tej mocy zmartwychwstania, niezjednoczony w Duchu Świętym, w tym Duchu Pięćdziesiątnicy, który jest taką pieczęcią tego, że zmartwychwstanie jest naszym doświadczeniem. Wiecie, Kościół, który nie widzi Jezusa zmartwychwstałego, to jest po pierwsze Kościół, który się zbiera tylko i wyłącznie po to, żeby przetrwać za zamkniętymi drzwiami. To jest Kościół, który się zbiera za zamkniętymi drzwiami. To jest tak jak uczniowie, kiedy Jezus umarł, chociaż zmartwychwstał, to oni się zbierali za drzwiami zamkniętymi na nie wiadomo ile spustów, prawda? Byli wystraszeni. Potem przychodzi do nich Tomasz i mówi, a oni mu mówią, że Jezus zmartwychwstał. On im nie wierzy. Tradycja zaczyna go nazywać jakim Tomaszem? Niewiernym, chociaż wcale niewiernym Tomaszem nie był, bo był wiernym Tomaszem, a nie niewiernym. Ponieważ wiecie, kiedy my zaczynamy mówić, że Jezus żyje, ale zachowujemy się, jakby nie żył, jakby nie istniał, jakby nie miał mocy, to nie dziwmy się, że ludzie nie wierzą. Oni mówią Tomaszowi, Jezus żyje. Ale my tak na wszelki zamykamy drzwi. Tak na wszelki żyjemy, jakby nie żył. Tak na wszelki wypadek. Wiecie, o czym mówię? Ale kiedy w końcu Jezus przychodzi i Tomasz go może dotknąć, to jest pierwszym wśród apostołów, który co mówi? Pan mój i Bóg mój. I to jest niewierny? Po drugie, Kościół, który nie zobaczył zmartwychwstałego, to jest Kościół, który mówi o Jezusie szeptem. To znaczy głośni jesteśmy za kazalnicą i cicho jesteśmy w świecie. To się nazywa szept. Gdzie w kościele tu się świetnie krzyczy o Panu Bogu. Ostatnio głosiłem w zakładzie karnym, gdzie zupełnie inaczej się głosi Ewangelię, wiecie. Jedni siedzą i płaczą. Drugi siedzi i ci pokazuje tak. Trzeci siedzi i tak patrzy na ciebie i nie wie, czy ty się nadajesz do leczenia, czy on. Każdy inaczej. Tam się inaczej mówi o Panu. Kościół, który nie widział zmartwychwstałego, mówi szeptem. Po trzecie, Kościół, który nie widział zmartwychwstałego, wraca do starych spraw. Wraca do starych rzeczy, do starych dzieł, do starych różnego rodzaju załatwień, no bo nie ma zmartwychwstałego, nie wiadomo jak będzie, więc lepiej iść robić to, co się potrafi. I ludzie wygrzebują stare rzeczy, zaczynają żyć starymi rzeczami. Po którejś tam z kolei, jeżeli nie zobaczyliśmy zmartwychwstałego, to zaczynamy jako Kościół czy jako ludzie mówić o chwale Bożej w czasie przeszłym. Wiecie, że Słowo Boże mówi, że Pan Jezus umarł, został pogrzebany i... No i co? Kto z was czytał? I? No dobrze, dobrze mówicie. Zmartwychwstał. Chwała Bogu, chwała Jezusowi. Zmartwychwstał. Jeżeli weźmiecie grekę Nowego Testamentu, greka koine, to zobaczycie tutaj trzy rzeczy w grece. Pierwszą rzecz zobaczycie, że kiedy pisze, że Jezus umarł, to jest to czas przeszły. Wiecie, co jest czas przeszły? To jest to, co się stało z waszą wypłatą. Była, ale nie ma. Albo to, co się stało z naszą młodością. Przynajmniej u niektórych. No. Albo czas przeszły, coś było, albo to, co się stało z zimą. Była zima, ale już nie ma. To jest czas przeszły. I umarł jest w czasie przeszłym. Dokonanym. Umarł i koniec. Ale to było, to jest przeszłość. Słowo, następne greckie słowo, został pogrzebany, również jest w czasie przeszłym. Jeszcze raz, wiecie, co jest czas przeszły. Było, ale już nie jest. Został pogrzebany. Ale słowo zmartwychwstał jest w czasie teraźniejszym. On nie zmartwychwstał 2000 lat temu i koniec. On zmartwychwstał i żyje na wieki wieków. On jest tutaj, teraz obecny. On zmartwychwstał, jest czas teraźniejszy. To się dzieje. Jezus jest zmartwychwstały dziś, nie wtedy, nie wczoraj, nie w czasie przyszłym. On jest zmartwychwstały, tak jakby to się stało wczoraj. On jest zmartwychwstały dla twojego życia. To jest to, co nam objawia Słowo Boże dla ucznia Jezusa. Idę za Panem, którego rzeczywistość jest gwarancją, że nie muszę się tego bać, bo choćbym i umarł, to żyć będę. Bo zanim przychodzi zmartwychwstanie, jest straszne wczoraj, trudne dziś, niewiadome jutro. Ale dopiero ten niedzielny poranek w Biblii, dopiero to zdanie sobie sprawy ze zmartwychwstania, zaczynamy widzieć zmartwychwstałego, kiedy to w nas ożyje, kiedy poprosimy Boga, aby nam objawił swoją miłość, aby nas obdarował tym, aby nam otworzył nasze oczy. Kiedy przestajemy próbować Go kochać, ale Go kochamy. Kiedy zaczynamy traktować dzieci Boże jak ludzi, którzy kochają Boga. Gdzie czasami przychodzi się do kościoła i w kościele ludzie słyszą tylko jedną rzecz cały czas. Nie rób, nie rób, nie rób, nie wolno, nie rób, nie wolno, nie rób, nie wolno. To aż wiecie, to miłością? To nie jest żadna miłość. Co byście powiedzieli o moim małżeństwie, gdybyście się dowiedzieli, że każdego ranku, kiedy wychodzę z domu, moja żona mi mówi, tylko nie cudzołóż. Nie kradnij przypadkiem. Co źle mówi? No dobrze mówi. Ale czy to byście nazwali miłością? Nie, moja żona mi mówi, co jest do zrobienia. Człowiek, który zobaczył zmartwychwstałego i pokochał go, pokonuje te rzeczy i kiedy wy wychodzicie, to nie potrzebujemy ciągłych kazań, żeby przestać kraść, przestać kłamać, plotkować i nienawidzić. Ale zaczynamy mówić jak zmartwychwstały Kościół. Iście i głoście Jego imię. Powiedzcie grzesznikom, że żyje. Powiedzcie światu, że żyje. Podzielcie się światem, że On jest. Dzielcie się miłością. Bóg was puszcza z miłością. Z miłością radosną, wymagającą, trudną, ale miłością. A nie tylko z tym, czego nie robić. Przecież wy wiecie, że tego nie robić. Ale kiedy we mnie jest Boże życie, zaczynam widzieć zmartwychwstałego. Kościół, który widzi Jezusa zmartwychwstałego, zaczyna być dokładną odwrotnością do kościoła, który go nie widział. A więc tamten spotykał się ze zamkniętymi drzwiami, a ten się spotyka przy otwartych. Przynajmniej z otwartym sercem. To jest Kościół, który mówi ludziom: chodźcie, chodźcie, chodźcie. On zmienia śmierć w życie. On mówi o Panu głośno, nie mówi szeptem. Ludzie zaczynają wzrastać w podobieństwo Jezusa, chcą być jak On. Wiecie, nie ma większej siły, niż kiedy zaczniemy naprawdę chcieć być uczniami Jezusa. Kiedy nasze odpowiedzi, naszą pracę, nasze życie zaczniemy tak przyjmować, zobaczymy, wiele pokory wtedy nabierzemy. O Bożej chwale zaczniemy mówić w czasie teraźniejszym, a nie przeszłym. Przestaniemy te nasze opowieści mówić, że kiedyś to było. Jezus żyje dziś. Jezus zmartwychwstał i żyje. To jest teraz. Kiedy nie oczekujemy coraz mniej, jak Kościół, który nie widział zmartwychwstania, żeby już tylko przeżyć. Wtedy zaczynamy przypominać pogan, do których misjonarze idą. Wiecie, wiele pogańskich plemion, które odwiedzili misjonarze z Ewangelią, miało tam na środku wioski jakiegoś bożka, składało mu ofiary i może troszeczkę spłycę, ale krótko mówiąc mieli jedną modlitwę, żeby nas to nasze coś, ten nasz Bóg błogosławił, żeby nam nic na głowę nie spadło. I to jest to, czym się zadowala chrześcijaństwo. Ale Kościół, który zobaczył zmartwychwstałego, oczekuje większych rzeczy. Nie tylko czego nie robić, ale co robić. Nie tylko co jest nie tak, ale co jest naprawdę tak. Nie tylko wiedzieć, z czym się nie zgadzamy, ale z czym się zgadzamy. My czasem myślimy, że wielka duchowość polega na tym, że wiemy, gdzie jest zwiedzenie, wiemy, z czym się nie zgadzamy i wiemy, co jest nie tak. To nie jest żadna duchowość. Tyle się można na teologii nauczyć. Wielka duchowość to mieć litość w sercu dla tych, do których się trzeba zgiąć i podnieść i pomóc i cierpliwie wysłuchać i swoje ja mieć we władzy. To jest to, czego widzę, wiecie, kiedy oczekujemy coraz większych rzeczy. Nie akceptujemy wtedy ludzkiej tragedii. Biblia mówi, On odpuszcza wszystkie twoje winy. Ile win odpuszcza, mówi? Zgadzacie się z pierwszą częścią tego zdania? A druga część zdania, wiecie, jak brzmi? On leczy wszystkie twoje choroby. Natomiast my mówimy, że On odpuszcza wszystkie winy i leczy niektóre choroby. Biblia mówi, że wszystkie. Ja byłem w szpitalu na przykład i ledwo się śmierci wywinąłem, bo mnie uzdrowił Pan. Ale nie każdemu to się dzieje. Ja nie wiem czemu. Ja wiem jedno, że kiedy coś zawodzi, to nie Bóg zawodzi. I wiem, że Pan mój żyje. I wiem, że choćby mi umarł, to ja żyć będę. Wiecie, to jest to, czym się chciałem tak z wami podzielić. To bycie tym uczniem, posiadanie tego świadectwa wiary. Wiecie, ciekawą rzecz ostatnio słyszałem. Też niezwiązane jest źródło z Bogiem. Przepraszam, nie z Bogiem, a może z Bogiem, ale że tak powiem z Ewangelią. Jeden człowiek w telewizji mówił, to był chyba jakiś ksiądz, nie pamiętam jakiego wyznania, komentował polityczną rzeczywistość, nie religijną, ani nie chrześcijańską, ale powiedział coś takiego, wiecie, mówił na temat zamachów w Belgii, w Brukseli, słyszeliście wszyscy, wiecie, że były zamachy terrorystyczne i powiedział takie coś, co mnie chwyciło za serce w tym wyrażeniu, jak to powiedział. Powiedział tak, nasze życie jest aktem wiary. Nienawiść, przepraszam, i mu powiedział tak, terroryzm jest aktem wiary w nienawiść. I wiecie, ja to puściłem mimo uszu, a potem do tego wróciłem. Nie wiem, ilu ludzi to usłyszało, do których tam mówił, ale to mnie dotknęło. Zło to jest akt wiary. Kiedy człowiek staje, kiedy Piotr stawał nogą na wodzie, to był akt wiary czy nie? Kiedy wybaczasz twojemu wrogowi, to jest akt miłości, akt wiary. Kiedy przebaczasz, to jest akt wiary. Kiedy mówisz, Panie, nie moja wola, ale Twoja niech się stanie, to jest akt wiary. Kiedy nienawidzisz, to jest akt nienawiści, akt niewiary. Nasze życie ma być aktem wiary. Aktem wiary i albo jest aktem wiary w nienawiść, albo w miłość. Nienawiść mi nikogo nie miłuje, ale też nie jest obojętna. Nasze życie ma nie być obojętne, ale ma być aktem wiary w miłość. Miłość nie potrafi przejść obojętnie. Dlatego jest błogosławiony człowiek, który ma siłę swoją w Tobie, mówi Słowo Boże w Psalmie 84. Gdy o pielgrzymkach myśli, gdy idą przez wyschłą dolinę, wydaje im się obfitująca w źródła, jakby przez wczesny deszcz błogosławieństwami okrytą. Z mocy w moc wzrastają, aż ujdą prawdziwego Boga na Syjonie, mój Psalm 84. I tu jest ciekawe, ta dolina wyschła, to jest dosłownie, wiecie, tam nie jest napisane w oryginale dolina wyschła. Tam jest napisane bakha, czyli dokładniej dolina łez. Chodzi o łzy. I tam zaczynam to widzieć, że jak to przeczytasz dokładniej, to jest ci, którzy idą przez dolinę łez, zaczynają płakać, nagle odkrywają źródła. Źródła w pokorze, źródła w oddaniu, źródła w miłości i zaczynają wzrastać w mocy w moc. Ci, którzy odkrywają, że łzy dzisiaj nie są zapowiedzią łez jutro. Bóg mówi, że łzy dzisiaj są zapowiedzią radości jutro. Ustępstwo dziś jest zapowiedzią królowania. Sprzeciwianie się złu jest zapowiedzią tego, że będziesz naśladował Pana. To jest początek nowego źródła, kiedy On jest źródłem, a my tymi, którzy dają. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, będzie żył. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz w to? Jezus daje nam swoją lekcję. Jesteśmy uczniami? Nigdy nie nauczymy się nieść naszego krzyża, jeżeli nie zaczniemy lekcji od początku. Nowe przykazanie daję wam. Byście się co? Co z tego dla nas wynika? To znaczy, co robili? Udawali, że nie widzimy czegoś? To nie jest miłość. Co mamy robić? Wiecie, nowe przykazanie daję wam, byście się wzajemnie miłowali. Dlaczego? Bo po tym ludzie poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli co? Po tym was ludzie poznają, czy nie, przyjaciele? Po tym mnie ludzie poznają? Czy po szyldzie? Ja mam znajomego, wiecie, który z każdym, kogo spotka, kłóci się i ludzie go, wiecie, po czym znają? Ostatnio sobie z tego zdałem sprawę. Jak mówi, no on nie jest katolikiem. Oni go po tym znają, że on nie jest katolikiem. Mam przy nim to lepiej nawet nie mówić o katolicyzmie. Ja nie wiem, czy ja bym chciał być tak rozpoznawany. No fakt nie jest, ale nie poznają go po tym, po czym powinni. Ja bym chciał być rozpoznawany po miłości. Jaka to jest miłość? Wiecie, w Biblii mamy miłość braterską, czyli fileo. I to jest miłość, która ma warunki. Nie z każdym jestem moim bratem, zgadza się? Nie każdy jest moim bratem i siostrą. To jest miłość warunkowa. W Biblii mamy też miłość eros, erotyczną. I to jest tym bardziej miłość warunkowa. Nie między każdym może być. Ale mamy też miłość bezwarunkową. Ta miłość nazywa się agape. I takie słowo tam używa Jezus. Po tym ludzie poznają, jeśli wzajemne agape będziecie. Co to jest agape? Miłość bezwarunkowa. Wiecie, co to jest za miłość? To jest ta miłość, o której Wilkerson mówił do Nicky Cruza. Pamiętacie? Cruz mu odpowiedział, jeszcze jedno słowo o Bogu, to cię potnę na 100 kawałków. A Wilkerson do niego mówi, potnij mnie na 100 kawałków, a każdy ze 100 kawałków będzie ci mówił, że Jezus cię kocha i że ja cię miłuję. Nie ma warunku. Przybij mnie do krzyża. Nie jesteś w stanie zmienić mojej miłości. Moja miłość nie jest uczuciem. Nie jest czymś, co dziś czuję, jutro nie czuję. Jest przykazaniem. Jest aktem wiary. Jest uczynkiem. Miłość nie jest tym, co czujesz. Miłość jest twoim i moim posłuszeństwem Jezusowi. Gdyby miłość była tym, co czuję, to by nie było przykazaniem, bo Bóg nie może kazać coś czuć. Nie możesz mi wbić gwoździa w nogę i powiedzieć, czuj, że przyjemnie. Nie będzie przyjemnie, choćbyś nie wiem, jak mi kazał. Bóg nam przykazał miłość. To nie jest to, co czuję. To jest to, co słucham. Pierwszy Kościół był wypędzony na areny Rzymu. Sponiewierani, zbici, poniżeni, miłowali. Czy myślicie, że mieli dobre uczucia? To nie były dobre uczucia, to była decyzja. Ja zobaczyłem, że wiecie, wiele tej naszej miłości w Kościółku to jest to, co czujemy, ale niech nam ktoś tylko stanie na nogę. Zaraz przestajemy czuć. Miłość ucznia to jest miłość agape, bezwarunkowa. Po tym ludzie poznają, czy po mnie poznają. O ludzie, ja dopiero zacząłem. Czy to nie jest fascynujące? Być uczniem Jezusa. To jest to, co chcę. Ja się nawróciłem, wiecie, mój tata był alkoholikiem. Myśmy nie znali Boga, moja rodzina. Niczego nie wiedziałem. I całe moje życie się przez niego zmieniło. Ale zajęło mi dużo czasu. I czuję, że powolutku gdzieś do czegoś rosnę. Być uczniem. To jest moje marzenie, moja pasja. Mógłbym dużo jeszcze o tym powiedzieć. Wstańmy do modlitwy. Podziękujmy, poprośmy, wyznajmy, powiedzmy Bogu. Ojcze, który w niebie jesteś, wywyższamy i oddajemy hołd Twojemu imieniu. I chcemy, Panie, chodzić w Twojej woli całym naszym życiem. Chcemy, Panie, aby w naszym życiu wypełniała się Twoja wola względem naszej służby, względem tego, kim jesteśmy. Panie, nie chcę być kształtowany przez przyzwyczajenia chodzenia do kościoła. Nie chcę być kształtowany przez to, co umie na pamięć, ale chcę Ciebie kochać każdą chwilą, każdym oddechem, każdą dziedziną mego życia, Panie. Wywyższam Ciebie dzisiaj, oddaję Ci hołd. Proszę Ciebie o moich braci, siostry, abyś nam pokazał, że Panie, iść za Tobą, to jest decyzja. To nie jest kwestia uczuć, to jest to, co czujemy. Panie, to jest to, co robimy. Nie chcemy tylko czuć, ale chcemy robić. Proszę Ciebie dzisiaj, Panie, abyś nam oświetlał nasze drogi. Słowo Twoje jest światłością moim nogom. Proszę Ciebie, oświeć. Zobacz na nasze motywy, zobacz na nasze wnętrze, Panie. Chcemy być uczniami. Chcemy, Panie, być Twoimi uczniami w domu, w szkole, w pracy, wobec żony, dzieci, bliskich, na drodze, na chodniku, w sklepie, wszędzie, gdzie jesteśmy, Panie. Wywyższamy dzisiaj Twoje imię. Błogosław, Panie, pastora w Wiśle, braci, usługujących, wszelkich sług Bożych tutaj. Błogosław gości z Ukrainy i zbór w Wiśle. Wywyższamy Twoje imię. Prowadź nas dziś do naszych domów pełnych zachęty, pełnych odświeżenia, pełnych nowej decyzji. Postanowiłem iść za Jezusem. Postanowiłem kochać Jezusa i nie wracam. Chwała i cześć Tobie, Zbawicielu. Chwała i cześć Tobie, Zbawicielu. Alleluja.